Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest 31 października, Wigilia Wszystkich Świętych. Przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Zapraszam Państwa do specjalnego wydania Tygodnika Politycznego, do Zaduszek Politycznych, gdzie polityków, którzy odeszli, wspominać wraz ze mną będą redaktor Piotr Zaremba. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć od Jana Olszewskiego. Jan Olszewski zmarł w lutym 2019 roku, ale wydaje się, że w III Rzeczpospolitej był on tą postacią, która odegrała niezwykle istotną rolę. Przypomnijmy pokrótce jego biografię. W okresie II wojny światowej żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, adwokat w czasie PRL-u, obrońca w politycznych procesach oraz jeden z założycieli Komitetu Obrony Robotników. Po upadku komunizmu współzałożyciel Porozumienia Centrum, później przewodniczący Ruchu dla Rzeczpospolitej oraz Ruchu Odbudowy Polski, oczywiście premier, członek Trybunału Stanu, doradca świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z pewnością Jana Olszewskiego pamiętamy z pewnego epizodu, jednak epizodu bardzo ważnego dla historii Polski, jakim było dążenie do wykonania lustracji, co w ówczesnym czasie napotykało na bardzo duży polityczny opór. Można by powiedzieć, że wręcz taki opór, który był sprawą być czy nie być Jana Olszewskiego w polityce. Rozpocznę od redaktora Piotra Zaremby. Jak pamiętamy Jana Olszewskiego, na co warto zwrócić uwagę w biografii tej, no, jakże ciekawej politycznie postaci?
Ja mogę powiedzieć, jak ja go odbierałem. Tutaj się bardzo to zmieniło. Ja już jako dziennikarz polityczny śledziłem rząd Jana Olszewskiego, śledziłem kulisy upadku tego rządu 4 czerwca 1992 roku. Byłem wtedy młodym dziennikarzem. Wtedy wydawało mi się, że Jan Olszewski jest politykiem, no, stawiającym po Polsce bardzo piękne cele, poruszającym wiele ważnych tematów. No, temat lustracji, oczyszczenia życia publicznego to był jeden z tych tematów, ale nie jedyny. Także suwerenności gospodarczej od Rosji. Mhm. To były rzeczywiście rzeczy istotne. A natomiast, no, byłem dość krytyczny wobec jego metody politycznej. Miałem wrażenie, że on jest takim człowiekiem, który wierzy, że wystarczy pięknie powiedzieć Polakom, ja jestem za tym, a jestem przeciwko temu, i Polacy no, poprą, zmienią zdanie. Tak się nie stało. To, że on, jego rząd upadł 4 czerwca, oczywiście było spowodowane lawiną lustracyjną, ale też było spowodowane nieumiejętnością budowania koalicji w Sejmie. O to miał do niego wtedy pretensje Jarosław Kaczyński, który później wziął go na sztandary. Ten rząd został uznany za rząd, no, właściwie jedyny sprawiedliwy, można powiedzieć, w III RP, ale wtedy między nimi był dość poważny spór. I to była ta moja...
Ale dodajmy też, że zbudowanie koalicji w tych warunkach politycznych ówczesnych, kiedy to w partii do tych koalicji było więcej niż kilka i każda miała przewodniczącego z małym plecaczkiem, w którym była wielka buława, no to zbudowanie tej koalicji w tamtym okresie było niezmiernie trudne, prawda? Ta sytuacja...
Zgoda, aczkolwiek tam chodziło przede wszystkim o porozumienie z Unią Demokratyczną i z liberałami. Tak, że tak powiem, do tego nawoływał Jarosław Kaczyński i Porozumienie Centrum, z którym właśnie Jan Olszewski się wtedy rozstał. I tutaj trudności były się po obu stronach, natomiast Olszewski nie wierzył w tę koalicję. No, to jest oczywiście wielkie pytanie historyczne, czy po stworzeniu takiej koalicji można byłoby przeprowadzić lustrację. To jest na wielką debatę. Natomiast, no, pamiętam, że wtedy odnosiłem wrażenie, że jest to człowiek, powiedziałbym, szlachetny, ale trochę oderwany od realiów. I potem jego aktywność polityczną w latach 90. tworzenie kolejnych partii, też tak odbierałem. Natomiast ja zmieniłem zdanie o Olszewskim. Po pierwsze, te cele, które on wtedy stawiał, wydały mi się później o wiele istotniejsze. A po drugie, on wyszlachetniał jeszcze bardziej i stał się jeszcze taką bardziej spiżową postacią, kiedy był już byłym politykiem, tak naprawdę, bardziej komentatorem życia politycznego, bo był to człowiek, który niewątpliwie wnosił do polskiej debaty publicznej jedną ważną wartość, jedną ważną cechę, mianowicie powagę. I to zapamiętałem. Na dokładkę jeszcze pod koniec życia Jaruzelskiego połączyły mnie z nim specyficzne doświadczenia. Pisząc w roku 2017, czy właściwie wydając w 2017 swoją powieść Zgliszcza, to jest powieść o historii Polski zaraz po II wojnie światowej, odbyłem z nim bardzo wiele rozmów, ponieważ Olszewski, to akurat w jego biografii nie zabrzmiało, ale to jest mało znany epizod. No, on był działaczem na Pradze, w warszawskiej Pradze, był działaczem młodzieżówki PSL-u. PSL-u Mikołaja Ciekowskiego oczywiście, nie tego obecnego PSL-u. I przeżył wtedy straszliwą tragedię. Jego kolega szkolny, przyjaciel ze szkolnej ławki, Józef Łukaszewicz, poszedł do lasu po wyrzuceniu ze szkoły, poszedł do lasu, do partyzantki, został ujęty i w 1949 roku stracony, powieszony. I Olszewski bardzo nosił sobie ten dramat, opowiadał mi bardzo dużo i o tym środowisku, i o swoich kolegach, no i o tym właśnie przyjacielu, z którym jakby pod koniec życia cały czas miał poczucie łączności, rozmawiał z nim, można by powiedzieć. Więc to były rozmowy bardzo ciekawe, kilka wywiadów zresztą wtedy z nim zrobiłem na ten temat właśnie, na tematy historyczne. Olszewski notabene zniechęcał tych kolegów do pójścia do lasu. Uważał, że to nie jest czas na to. Uważał, że powinni czekać na trzecią wojnę światową. No, w 1949 roku, kiedy ten kolega został powieszony, Jan Olszewski dostaje się na prawo, więc to też jest taki paradoks, prawda? On zdecydował się wpisać, można powiedzieć, w życie publiczne. No, początkowo jako adwokat wyłącznie, ale już w 1956 roku jako dziennikarz po prostu. Czyli właściwie człowiek, który próbował zmieniać tą Polskę na inny sposób, prawda? Ale jednocześnie miał takie poczucie tragedii osobistej i miał takie poczucie, że może to trochę jest przypadek, że ten kolega zginął, a on przeżył, bo to wszystko wynikało z tego, że ta cała grupa tych młodych ludzi poszła do budynku PSL-u w dzień, kiedy zniknął Mikołajczyk i oni po prostu bronili tego budynku przed UBK-ami, a Olszewski tego dnia się w tym budynku nie znalazł, więc on tak do końca życia stawiał takie pytanie, no właściwie co jest tego powodem? Być może to jest przypadek, być może ja powinienem być na miejscu tego mojego przyjaciela, czy razem z nim. I to jest taki przyczynek do dziejów pewnego pokolenia. Ludzi, którzy się trochę spóźnili na wojnę, bo on był z 30 roku, więc oczywiście on uczestniczył w Szarych Szeregach, natomiast no, miał w roku Powstania Warszawskiego 14 lat, prawda? I którzy próbowali po wojnie coś zrobić właśnie oporem cywilnym. Natomiast potem no, ta jego piękna, pozytywistyczna droga właśnie obrońcy politycznego, no była taką konsekwencją. Nie udało się w ten sposób, to trzeba spróbować w inny sposób. I to jakby było, myślę, że to doświadczenie osobiste, ten dramat też był punktem wyjścia do jego takiej wielkiej odwagi, prawda? Bo bycia obrońcą politycznym jeszcze w latach 60., a potem 70. i 80., no to wymagało jednak pewnej odwagi. To nie była droga popłatna, to nie była droga, która przynosiła łatwe korzyści. Z niego się śmiano potem w latach 90. bardzo nieładnie, że on przegrywał procesy, no ale to były procesy, które były skazane na przegraną, ponieważ były to procesy polityczne. No PRL miał specyficzny wymiar sprawiedliwości. To wszystko w nim się działo, wszystko w nim było. No a jeszcze jedna uwaga na koniec. To był człowiek niesłychanie skromny osobiście, człowiek, który nie dorobił się na polityce. Też żartowano sobie z niego, że całe życie towarzyszyła mu taka zniszczona, sfatygowana teczka, w której nosił papiery. I ta teczka, no to był właśnie taki symbol takiego właśnie inteligenta, który PRL-u wybrał, no można powiedzieć, świadectwo, a nie korzyści osobiste.
Wiesław Ratajczak, jak pan patrzy na postać premiera Jana Olszewskiego?
Przyznaję, że podobnie jak w przypadku pana redaktora, moje spojrzenie na działalność publiczną mecenasa Jana Olszewskiego zmieniało się w czasie. Dzisiaj pewnie najwyraźniejszy akcent postawiłbym na dwóch sprawach. Myślę, że do historii polskiego sądownictwa, czy szerzej do historii Polski w ogóle, przejdzie zaangażowanie Jana Olszewskiego w sprawę wyjaśnienia morderstwa popełnionego przez niewiadomych sprawców, bo de facto przecież ustalenia historyków jeszcze nie są pełne, na księdzu Jerzym Popiełuszce. Przypomnę, że z upoważnienia episkopatu prymasa Józefa Glempa, a także rodziny księdza Jerzego, mecenas Olszewski występował jako oskarżyciel posiłkowy i myślę, że wielu z nas pamięta tę mowę oskarżycielską na procesie, który przecież w praktyce często bywał procesem ofiary. Wywlekano przecież niezwykle kłamliwe i obrzydliwe oskarżenia wobec zamordowanego księdza. Znów pełne powagi słowa mecenasa Olszewskiego były w tym widowisku, no niewiele mającym wspólnego zapewne z rzetelnym procesem, no czymś, co powiedziałbym, dawało taką powagę sprawiedliwości. To jest jeden moment. A drugi, powiedziałbym, taki bardzo polityczny, a jednocześnie kto wie, czy nie jest to moment, który zdecydował o przyszłości Polski i o tym, że jesteśmy dzisiaj...
A ten drugi moment, panie profesorze, właśnie, bo już chciałbym przejść do kolejnej postaci.
Tak, właśnie o tym momencie chcę teraz wspomnieć. Mianowicie myślę tutaj o tym oporze Jana Olszewskiego i jego rządu wobec obłędnego przecież z dzisiejszej perspektywy patrząc pomysłu, by majątek po bazach sowieckich w Polsce przejęły wspólne polsko-rosyjskie przedsięwzięcia gospodarcze, spółki. Aż trudno dzisiaj o tym myśleć bez świadomości, znaczy nie biorąc tego za jakiś ponury żart, ale przecież był to całkiem realny projekt i tylko determinacja Jana Olszewskiego i jego polityków doprowadziła do zablokowania tego pomysłu stworzenia międzynarodowych spółek polsko-rosyjskich. No możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałaby przyszłość Polski w NATO, jak wyglądałoby polskie życie gospodarcze, gdyby tego typu przyczółki rosyjskiej gospodarki, ale przecież także rosyjskich służb specjalnych, rosyjskiej polityki w Polsce powstały. To zdumiewające.
I ja może dodam, że warto wspominać ważnych polityków, bo czas płynie bardzo szybko i dla młodego pokolenia pewne nazwiska, które wydawałyby się być takie na trwałe wpisane w myślenie o naszej polityce, one wydają się blednąć, są zapominane, natomiast warto wspomnieć w tym kontekście, że Jan Olszewski jest postacią specyficzną, gdyż film dokumentalny Jacka Kurskiego i Michała Balcerzaka Nocna zmiana, który jest przypominany i przez to, że tam jest bardzo wiele cytatów z bohaterów polskiej sceny politycznej, on jest cały czas takim bardzo dobrym obrazem tego, co działo się w polskiej polityce w tamtym czasie, jak i nieco trochę może zapomniana książka Piotra Semki, Lewy Czerwcowy. Myślę, że żaden inny premier Rzeczpospolitej chyba nie doczekał się takiego zapisania, powiedziałbym, w kulturze dokumentalistycznej, prawda? Pytam Piotra Zarembę, że to jest chyba coś, co trochę pozwala przypominać co jakiś czas tą postać od tej właśnie strony.
Szkoda, także jego wywiady, które on zostawił po sobie jakieś wypowiedzi ciekawe. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że część tych sporów trochę zbladła, prawda? To znaczy właśnie na przykład spór, o którym wspomina pan profesor, spór o spółki mieszane polsko-rosyjskie, no to jest spór specyficzny na początku lat 90. Natomiast warto mieć świadomość, że takie dylematy przed Polską stały i warto mieć świadomość, że był to polityk, który przestrzegał. Notabene był to jeden z prekursorów kursu prozachodniego Polski, to znaczy on bardzo wcześnie zaczął podkreślać znaczenie wejścia do NATO. Jeszcze wtedy politycy Unii Demokratycznej czy innych tych bardziej liberalnych partii no nie byli tak entuzjastycznie do tego nastawieni, ale także w gruncie rzeczy mówił no jeszcze nie o Unii Europejskiej, w UGE, więc to jest, a z drugiej strony potem jako lider ROP-u, Ruchu Odbudowy Polski, no oczywiście kładł duży nacisk na suwerenność polską. To oczywiście nie wszystkie jego wybory można tak zresztą akceptować, jego wejście do Ligi Polskich Rodzin, rozmaite rozłamy, których on był bohaterem. To jest oczywiście taka kuchnia polityczna, która po latach ma mniejsze znaczenie, ale no, pokazuje człowieka w całej jego złożoności. Natomiast on jako pewien świadek historii i świadek debaty politycznej, człowiek, który mówił jednak pewne rzeczy bardzo dobitnie, on jest jednak pod tym względem ważny i warto o nim pamiętać. Niekoniecznie tak apologetycznie, jak oni się wypowiadają niektórzy politycy PiSu, ale to jest rzeczywiście istotna postać.
Myślę, że i dziękuję profesorowi Ratajczakowi za przypomnienie tego wątku, bo może to się wydawać dzisiaj political fiction, ale faktycznie w latach 90. nie było wcale takie oczywiste, że polska klasa polityczna chce zmierzać ku NATO, ku Zachodowi. Była przecież też koncepcja NATO bis, były cały czas koncepcje jakiejś większej współpracy z Federacją Rosyjską, a jak widzimy, no te projekty raczej zawiodłyby nas na antypody polityczne, gdyby były zrealizowane. Zostańcie Państwo z nami, nasz program trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Piotr Zaremba, a w zaduszkach politycznych wspominamy dalej kolejnych polityków. Nie ukrywam, że no, niełatwo było ich wybrać, ale dlatego pytałem naszych rozmówców, na kogo by wskazali, ale myślę, że postaci, które wspominamy, są bardzo godne upamiętnienia i godne tej rozmowy. I przechodzimy, proszę Państwa, do Zdzisława Najdera. Zdzisława Najdera, który odszedł w lutym tego roku, ten sam rocznik co premier Jan Olszewski, 1930, historyk literatury, profesor polonistyki w Uniwersytecie Columbia i Yale, opozycjonista w czasach PRL-u, ale też przez kilka lat między 1982 a 1987 pełnił funkcję dyrektora polskiego, dyrektora rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Wiesław Ratajczak. Kilka słów wspomnień o Zdzisławie Najderze. Bardzo proszę.
Dla mnie w pierwszym rzędzie Zdzisław Najder był wybitnym konradystą i wspaniałym człowiekiem, bardzo ważną postacią, powiedzieć może, światowej humanistyki, bo zapewne ta książka, która była dziełem życia profesora Najdera, czyli Życie Konrada Korzeniowskiego, jest najczęściej tłumaczoną polską książką humanistyczną, czy może najbardziej obecną w obiegu literaturoznawczym i ciągle jest punktem odwołania dla wszystkich, którzy o Konradzie myślą. Ale oczywiście to nie była jedyna, choć zapewne najważniejsza część aktywności profesora Najdera. Z tym łączyła się także i powiedziałbym, że to nie są odrębne części jego życia, bo to, co Konrad o polityce pisał i co świetnie rozumiał Zdzisław Najder i to, jakie postawy w swych powieściach wyrażał, opisywał, no to bez wątpienia wpływało na to, jak w polityce, jak w życiu społecznym działał sam Zdzisław Najder. No i oczywiście można jego biografię skojarzyć z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. To nie tylko rówieśnicy, ale także uczestnicy uczestnicy tych samych przedsięwzięć. Myślę tutaj przede wszystkim o Polskim Porozumieniu Niepodległościowym, które było jedną z pierwszych organizacji, które w sposób tak otwarty w latach 70. stawiały kwestie niepodległości właśnie. Już w samej nazwie tej organizacji. I konsekwentna droga Zdzisława Najdera, który przecież podpisuje słynny list przeciwko zmianom w konstytucji PRL-u, a później w latach 80. wspomniał o tym pan redaktor, ale myślę, że trzeba podkreślić, trzeba dodać, że za tę działalność na Zachodzie, za przewodzenie polskiej sekcji Radia Wolna Europa, Zdzisław Najder zaocznie postawiony został przed sądem wojskowym w czasie stanu wojennego i został skazany na karę śmierci za szpiegostwo, za działalność na rzecz obcych służb wywiadowczych. Kara śmierci oraz pozbawienie praw publicznych, konfiskata mienia, to nawet jak na warunki stanu wojennego był niezwykle drastyczny wyrok, który ciążył na Zdzisławie Najderze aż do 1989 roku. Jeden z tych ludzi, którzy od początku swojej działalności publicznej dążyli do niepodległości Polski, a później, kiedy to stało się coraz bardziej realne, działali na rzecz wprowadzenia Polski przede wszystkim do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Piotr Zaremba, wspomniana rozgłośnia Radia Wolna Europa. Wydaje się, że chyba z tym najbardziej kojarzymy Zdzisława Najdera. Cieszę się, że profesor Ratajczak wspomniał o jego fascynacji Józefem Konradem, jednakże chyba to jest ten moment, w którym Zdzisław Najder odegrał największą rolę dla Polski w czasie komunizmu.
No z pewnością. Ja go znałem wtedy tylko jako nazwisko, natomiast Radio Wolna Europa w moim osobistym życiu człowieka, który przeżywał wprowadzenie stanu wojennego, będąc w maturalnej klasie liceum, bo to radio odgrywało ogromną rolę i niewątpliwie to myśmy to nazwisko znali oczywiście, jako taki symbol oporu. Ja się z nim po 89 roku bardzo przelotnie tylko stykałem. Nie mogę powiedzieć, że poznałem go tak jak właśnie Jana Olszewskiego, choć muszę powiedzieć, że korzystałem trochę z jego dorobku, bo on napisał bardzo ciekawe wspomnienia, taką książkę o czasach rządu Jana Olszewskiego, gdzie był jeden z czołowych doradców premiera Olszewskiego i ciekawie dosyć, acz nie bez pewnych osobistych akcentów, takich powiedziałbym krytycznych wobec innych postaci, to opisał, czy utrwalił, no niewątpliwie później zniknął trochę. I tutaj oczywiście na to miał pewien wpływ zarzuty lustracyjne, jakie mu postawiono przy okazji ujawniania.
Był ewidencjonowany jako tajny współpracownik, prawda? I to gdzieś jest jakąś skazą też na jego biografii politycznej.
Tak, plus jeszcze jedna rzecz chyba. On był człowiekiem, który będąc wyznawcą pewnych poglądów właśnie takich niepodległościowych, suwerennościowych, antyrosyjskich zapewne, nie był też typowym przedstawicielem prawicy. To nie był człowiek o bardzo konserwatywnych poglądach. Tacy ludzie też byli w tym obozie i oni potem trochę mieli pewną trudność w zmieszczeniu się w tym podziale, jaki nastąpił w Polsce, kiedy te spory między prawicą i liberalną lewicą, czy liberałami, zaczęły nabierać coraz bardziej ideologicznego charakteru. Więc wydaje mi się, że po prostu trochę się już Zdzisław Najder w tym podziale nie odnajdywał. To zresztą w jakiejś mierze dotyczy też i Olszewskiego, który w pewnych sprawach miał poglądy typowego PPS-owca. Ale Najder chyba bardziej, jako taki liberalny inteligent, cierpiał z tego powodu. No takie mam wrażenie, więc to jest pewnie jakaś tam...
PPS-owca i jeszcze dodajmy a propos Jana Olszewskiego, że no, był zdystansowany wobec Kościoła katolickiego, co jak się wydaje w obrazie polskiej prawicy też nie mieści się w pewnym standardzie, prawda?
No był zdystansowany, chociaż przechodził pewną ewolucję w tym względzie, o czym bardzo ciekawie opowiadał jego siostrzeniec, który jest biskupem.
Biskup Janocha, prawda?
Tak, biskup Janocha. Natomiast Najder chyba jeszcze bardziej był nietypowy. Jest, chyba trudno w ogóle go klasyfikować jako konserwatystę, czy jako prawicowca. On zdaje się w ostatnich latach swojego życia był krytyczny wobec obecnego obozu rządzącego. I tutaj no, nie mieścił się tak do końca na tej mapie. Mhm.
Profesor Wiesław Ratajczak, czy właśnie na tym nie polega też no, wielkość tych postaci, że one nie mieszczą się w pewnej jednolitej formie podziałów politycznych, one to przekraczają, one w jakimś sensie są, i ich życiorys i polityczny, i intelektualny jest zwykle jakąś niespodzianką dla odbiorców, prawda?
To prawda, to był to intelektualista wielkiej klasy, człowiek niezależnie myślący, więc też nie podporządkowujący się, powiedziałbym, takiemu politycznemu myśleniu o świecie, takiemu myśleniu, które wiązałoby się z powtarzaniem jakichś stereotypowych haseł. To wycofanie się Zdzisława Najdera z życia publicznego w ostatnich latach wiązało się oczywiście z tym, o czym mówił pan redaktor, z tą sprawą oskarżeń o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Skoro sprawa została poruszona, to może w dwóch słowach trzeba by ją naszym słuchaczom
bardzo wyjaśnić. Proszę.
No, rzecz jest przykładem tego, co krytycy lustracji nazywają dziką lustracją, przy czym ta dzika lustracja dokonana została przez środowisko Gazety Wyborczej. Pod nieobecność Zdzisława Najdera w kraju ukazał się artykuł, w którym został on przedstawiony jako współpracownik Służby Bezpieczeństwa noszący pseudonim Zapalniczka. I wtedy człowiek, którego autorytet nie był przez nikogo nigdy kwestionowany, Jan Józef Szczepański, wybitny pisarz, ale też właśnie współpracownik Zdzisława Najdera, przygotował wyjaśnienie, w którym pisał o tym, że wtedy, kiedy ta współpraca Zdzisława Najdera ze Służbą Bezpieczeństwa trwała, współpraca, kontakty, rozmowy trwały, jego przyjaciele byli o tym regularnie informowani i był to też, trzeba pamiętać, czas, kiedy no, metody relacji ze Służbą Bezpieczeństwa jeszcze nie były tak wypracowane jak w latach 70. To był, o ile się nie mylę, rok 1958, do początku lat 60., do 63 bodaj. To jest jedna kwestia, która, jak mówię, zdecydowała o takim odejściu Zdzisława Najdera na margines życia publicznego w pewnym sensie, a z drugiej strony, o tym pewnie trzeba mówić szczególnie delikatnie, też sprawy osobiste. Zdzisław Najder przez ostatnie lata swego życia opiekował się bardzo ciężko chorą żoną, sam też był człowiekiem schorowanym. Także pod tym względem, powiedziałbym bardzo, bardzo osobistym, to był bardzo dzielny człowiek. No, też warto pamiętać o tym, że był on choćby chyba najbliższym przyjacielem Zbigniewa Herberta, jedną z osób, które najlepiej znały.
No właśnie tutaj nam się polityka mocno łączy z literaturą. My idźmy jednak dalej. Kolejną postacią, o której chciałbym porozmawiać, to Jan Lityński, urodzony w 1946 roku w Warszawie. Można powiedzieć, że ginie śmiercią tragiczną, również w lutym, ale w tym roku, w 2021 roku, działacz opozycji demokratycznej, członek Komitetu Obrony Robotników, doradca władz NSZZ Solidarność, jest jedną z tych postaci ikonicznych dla Solidarności, dla ludzi Solidarności, uczestnik okrągłego stołu poseł kilku kadencji, pierwszej, drugiej, trzeciej kadencji, a także doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Piotr Zaremba, pan również, wiem, znam osobiście Jana Lityńskiego. Gdyby mógł pan parę słów wspomnień. Proszę bardzo.
Oczywiście najpierw znałem go jako nazwisko, jako jednego z ważniejszych liderów Komitetu Obrony Robotników, jako człowieka, który w latach 80. ukrywał skutecznie przed SB po stanie wojennym. Natomiast poznałem go jako dziennikarz polityczny w latach 90. Tutaj znowu też może nawet nie tylko pogląd na jego temat mój ewoluował, ale też nasze relacje ewoluowały. Najpierw go odbierałem jako takiego bardzo typowego przedstawiciela tego środowiska Unii Demokratycznej, takiego bardzo pewnego siebie, dość brutalnego w ocenie przeciwników, człowieka, który lubił uprawiać różne gry polityczne. I to pamiętam, nie było takie wrażenie jednoznacznie pozytywne, natomiast później go lepiej poznałem. To zwłaszcza było w tej kadencji Sejmu lat 93-97, kiedy nie było prawicy w Sejmie i Unia Demokratyczna była właściwie główną siłą solidarnościową w obliczu bloku PRL-owskiego, który rządził. Wtedy się żeśmy dobrze poznali, rzeczywiście nawet do jakichś tam kontaktów towarzyskich. On na przykład bardzo, bardzo lubił muzykę rockową, jazzową, więc były jakieś wymiany płytami, jakieś rozmowy na ten temat. I uderzyło mnie to, że Lityński, który oczywiście miał pewne cechy takiego klasycznego gracza politycznego, był jednocześnie człowiekiem bardzo ciekawym świata i otwartym. To znaczy, to był jeden z tych ludzi, który nigdy nie miał oporów przed rozmową z tak zwaną drugą stroną, czy rozmaitymi drugimi stronami. On bardzo chętnie rozmawiał z dziennikarzami niezależnie od opcji. On bardzo sprawnie udzielał wywiadów, ale to nie była tylko sprawność techniczna, czy jakaś taka socjotechnika. To był jednak po prostu pewna koncepcja komunikowania się ze światem. To w zasadzie zostało do ostatnich lat. Oczywiście, jak wspominam już tego bardzo późnego Jana Lityńskiego, no skądinąd odszedł przedwcześnie, on nie zmarł śmiercią naturalną, więc on by jeszcze pewnie był aktywny przez czas jakiś, no ale jako komentator głównie, no to oczywiście on się w jakiejś mierze wpisał w taką ogólną polaryzację, to znaczy był bardzo krytyczny wobec PiS-u, czasem niesprawiedliwie krytyczny, czasem zbyt łatwo moim zdaniem wychwalał, czy usprawiedliwiał rozmaite ekscesy antyklerykalne na przykład. Wcześniej taki nie był zresztą. Wcześniej był bardzo w tych sprawach umiarkowany. No to jest po prostu pewien produkt atmosfery, jaka panowała. Ale jednocześnie cały czas był w nim ten rys ciekawości świata i pewnego otwarcia. Parę lat przed jego śmiercią już się z nim zatrzymałem na panelu, który dotyczył marca 68. I no oczywiście był to jeden z bohaterów tych wydarzeń marcowych, przecież to jest jeden z komandosów, jeden z ludzi, którzy wtedy byli no takim członem opozycji studenckiej. I z jednej strony nam się dość ostro udawało ścierać i spieraliśmy się dość mocno oceny. On jednak trochę za bardzo wpisywał marzec 68 roku w taki domniemany antysemicki nurt w Polsce, a z drugiej strony jednak była w tym chęć rozmowy i żeśmy się umawiali wtedy, że po tym spotkaniu, że no jeszcze się spotkamy prywatnie i dalej będziemy rozmawiać. Jak często to bywa niestety w życiu no nie doszło już do tych kontaktów i tego strasznie żałuję, bo myślę, że rozmowa byłaby ciekawa. On teraz zostawił po sobie książkę. Ja jestem strasznie ciekaw, co tam jest, bo niewątpliwie był bystrym obserwatorem.
Ale książkę, która jeszcze nie została wydana, nie została, tak? Rozumiem.
Tak, nie została wydana, to jest rodzaj, zdaje się, no jego wspomnień. Nawet nie wiem, czy przez kogoś pisany, czy przez niego samego. Zdaje się, że ktoś mu tam pomagał w pisaniu tego, ale jest niesłychanie ciekaw, bo no niewątpliwie był człowiekiem, który był przy bardzo wielu wydarzeniach i mógł wiele ciekawych rzeczy utrwalić, spostrzec po prostu.
Wiesław Ratajczak.
Dla mnie Jan Lityński był politykiem, którego może dwukrotnie w życiu spotkałem osobiście, ale przy wielu różnicach i no, często takich dotyczących spraw fundamentalnych, na przykład ochrony życia, to przyznam, że zawsze jego zdania słuchałem z ciekawością i przyznaję, że podziwiałem jego odwagę. To brzmi może dość patetycznie, ale poza tymi ważnymi elementami biografii, które już zostały przywołane przez pana redaktora, ja bym wspomniał na przykład wskazałbym na obecność Jana Lityńskiego w Radzie Najwyższej Litwy w styczniu 1991 roku, wtedy kiedy Wilno było atakowane przez wojska radzieckie. Myślę, że to są też takie momenty w życiu polityków, kiedy ich odwaga się sprawdza, ale takie też, które przechodzą do historii relacji między państwami, między narodami. Dobrze, że tam wtedy był. I przyznaję, że kiedy Jan Lityński zmarł, to zwróciło moją uwagę to, że wspominali go mimo właśnie tych różnic, sporów, często ostro formułowanych opinii, że wspominali go z ogromną życzliwością czy przyjaźnią. Ludzie z rozmaitych stron, jak choćby Antoni Macierewicz, także tę przygodę, jakże ważną dla polskiej historii, Korowską.
Ja bym może dodał taki element niepolitycznej biografii, ale czasem te niepolityczne elementy są bardzo, bardzo istotne, bo rzucają światło na to, jaki to był człowiek. No, Jan Lityński jest znany z miłości do psów, z miłości do zwierząt, jednak taka przyjaźń między człowiekiem a psem, między w ogóle szacunek dla zwierząt, to jest też coś, co wcale może nie jest takie oczywiste i wydaje się, że warto to też podkreślić, jako że to też była bezpośrednia przyczyna śmierci, prawda? Pytam tutaj Piotra Zarembę, po prostu tak. Chciał ratować topiącego się psa i w wyniku tego nastąpił wypadek, który spowodował jego śmierć, prawda? Ale to jest tak. Chyba też ważny moment w tej biografii.
Tak, tak. No jego miłość czy sympatia do zwierząt była znana od dziesięcioleci. To rzeczywiście taka trochę symboliczna puenta tego jego nastawienia. Natomiast myślę, że to też był polityk, który no parę razy odegrał ważną rolę, bo dawał się w różnych sprawach przekonać. Niewątpliwie w 1992 roku był jednym z tych, 91, drugim, ale zwłaszcza drugim roku był jednym z przeciwników lustracji, ludzi, którzy stawiali bardzo mocny opór akcji Antoniego Macierewicza. Natomiast później był jednym ze współtwórców ustawy lustracyjnej. Całe jego środowisko zmieniło zdanie, ale on akurat był w tym szczególnie konsekwentny i pamiętam takie jego starcia z Gazetą Wyborczą, która z kolei zdania nie zmieniła i która to był dość ostry spór. Oczywiście on potem złagodniał, kiedy właśnie doszło do sporów z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast no, to jest jego dziejowa rola. Jego dziejową rolą jest właśnie udział w budowaniu procedur lustracyjnych. No i jego dziejową rolą jest też takie powiedzenie w pewnym momencie swojemu środowisku: stop, nie wchodźmy w koalicję z SLD, z postkomunistami. To też jest ważny moment w życiu Jana Lityńskiego.
Proszę Państwa, musi być w naszym programie część międzynarodowa, więc zostańcie proszę Państwo z nami. Trwają zaduszki polityczne w Radiu Poznań.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.
Tygodnik polityczny. Wspominamy polityków, którzy odeszli. Wspominamy z redaktorem Piotrem Zarembą i z profesorem Wiesławem Ratajczakiem. A sięgając do polityka spoza Polski, profesor Ratajczak zaproponował, żeby porozmawiać o Siergieju Kowaliowie, urodzonym w 1930, zmarłym w tym roku, 9 sierpnia 2021. Kowaliow z wykształcenia był biofizykiem. Tutaj warto zaznaczyć, że wielu wybitnych polityków, ale też humanistów Związku Radzieckiego kończyło studia ścisłe, jako że te studia były i w miarę uwolnione od ideologii. Ten, kto studiował filozofię, historię, tudzież literaturę, musiał przejść przez wszystkie odmianę różnych marksizmów, leninizmów. Na takiej biofizyce można było tego uniknąć i praktycznie od całe jego życie społeczne, polityczne to obrona praw człowieka. Zakłada pierwszą w Związku Radzieckim tak zwaną inicjatywną grupę dla ochrony praw człowieka. Aresztowany w 1974 roku w Wilnie, zostaje skazany na obozy pracy, zostaje zesłany na Kołymy, później osiedla się w Twerze, wówczas Twer miał nazwę Kalinin. Później wyjeżdża ze Związku Radzieckiego, powraca w latach 80., gdzie zakłada Stowarzyszenie dla Obrony Praw Człowieka, znane powszechnie na całym świecie, Memoriał. Zakłada także moskiewski oddział Amnesty International. Zakłada klub prasowy Głasnost. Można powiedzieć, że jest postacią paradygmatyczną nie tylko dla obrony praw człowieka w centrum, w sercu komunizmu, jakim było ZSRR, ale w ogóle obrony praw człowieka w systemie komunistycznym. Dodam tylko, bo nie planowaliśmy tego, proszę Państwa, ale PESEL-e osób, które odeszły, to się wszystko składa w jedno pokolenie. I Jan Olszewski, i Zdzisław Najder, i Kowaliow, to trochę młodszą postacią jest Jan Lityński, który jest urodzony w 1946 roku, ale powiedzmy, że gdzieś też się jakoś łapie na to pokolenie. To jest wydaje mi się bardzo, bardzo, bardzo istotne, bo można pewną linię tutaj też wspólną dla tych wszystkich postaci znaleźć. Sergiej Kowaliow, panie profesorze, proszę o kilka zdań wspomnień.
Właściwie to, co najważniejsze o tym człowieku powiedział przed chwilą pan redaktor, to znaczy to jest taka właśnie postać paradygmatyczna, bardzo dobre określenie. Powiedział, że to jest reprezentant tej Rosji, o której zapewne wielu Polaków myśli z największym szacunkiem, podziwem. No bo oczywiście dzisiaj może nieco przygasło znaczenie takich sformułowań jak właśnie obrona praw człowieka, działalność opozycyjna. Warto jednak pamiętać, że i w czasach sowieckich ta działalność była przecież zagrożona najsurowszymi karami. No, słowo Kołyma brzmi do dzisiaj przecież równie przerażająco jak Auschwitz, a właśnie tej rzeczywistości Siergiej Kowaliow doświadczał. Podobnie było przecież już w czasach Rosji postradzieckiej. Znów działalność w Memoriale, czy działalność na rzecz praw człowieka, działalność antywojenna Siergieja Kowaliowa była bezpośrednio zagrożona nawet utratą życia. Przecież jego bliscy współpracownicy, chociażby z komisji badającej okoliczności zamachów z 1999 roku, które to zamachy były bezpośrednim pretekstem do wojny z Czeczenią, dwoje spośród tych współpracowników Kowaliowa zostało zamordowanych prawdopodobnie przez służby putinowskie. Niezwykle odważny człowiek. Wspomniałem przy okazji Jana Lityńskiego o tej obronie Wilna przed agresją sowiecką, czy radziecką wówczas, czy w każdym razie od roku 91. No, Siergiej Kowaliow właśnie również związany był z tym ruchem niepodległościowym litewskim. Jako Rosjanin brał udział w pracach nad tak ogromnie ważnym dla niepodległości Litwy pismem niezależnym, czyli nad kroniką Kościoła katolickiego na Litwie. czyli Rosjanin, który od początku konsekwentnie dąży do tego, by narody, które Rosja sobie podporządkowała, czy Związek Sowiecki podbił, uzyskały niepodległość. No człowiek o wielkim dziele, wielkiej odwadze, zapewne trzeba o tej postaci przypominać, bo w dużej mierze byli to ludzie działający przecież niemal w pojedynkę, a w każdym razie wobec tego ogromnego
imperium. I działający w takim poczuciu, że ich sprawczość jest w tym systemie praktycznie skazana na porażkę. Piotr Zaremba.
Tak, no to jest, tu się rodzi taki podwójny smutek, bo oczywiście smutek z powodu odejścia, zresztą w dość podeszłym wieku, więc w tym sensie to nie jest przedwczesna śmierć, ale jak się przypomina koleje losu, życia Siergieja Kowaliowa, no to widać oczywiście taki malejący wpływ polityczny i wpływ na swoich rodaków, prawda? To znaczy w systemie sowieckim można było się pocieszać tym, że no to jest system totalitarny, że tam tak naprawdę nie ma żadnych kryteriów tego, kto co popiera. Natomiast no, okazało się po przemianie Związku Sowieckiego w Federację Rosyjską, że no, tego zapotrzebowania na przykład na badanie, upamiętnianie zbrodni stalinowskich za wiele nie ma. Że on w pewnych swoich opiniach był no, mocno osamotniony, na przykład w krytyce agresji na Ukrainę. Jego udział w polityce jakiś tam był, bo on, o ile pamiętam, był nawet chyba członkiem parlamentu rosyjskiego w pierwszych kadencjach, ale oczywiście dość szybko zniknął. To znaczy zniknął w tym sensie, że już jakby nie było możliwości wybrania.
No, nie wpasował się w neoimperialne pokusy Rosji i widać było, że tu się można było łatwo narazić na zarzut, że jest takim antyrosyjskim Rosjaninem, co de facto taki tragiczny los już po uzyskaniu, no nie chcę powiedzieć uzyskaniu wolności, po prostu po końcu komunizmu został mu przypisany. Ja myślę, że pewnym problemem jest to, że chyba Siergiej Kowaliow nie ma następcy. Zgodzicie się panowie, że jakby nie ma takiej postaci, która by kontynuowała to dzieło tak właśnie charakterystycznej. Czy, no może jest, może byście kogoś wskazali, ale myślę, że jest tu jakaś pustka. Profesor Latajczak, jak pan sądzi?
Wspomnieliśmy przed paroma tygodniami o tegorocznym Noblu, więc jest takie środowisko w Rosji, natomiast no, trzeba niestety przyznać, że władze rosyjskie są dość konsekwentne w eliminacji tego typu osób i ograniczaniu działalności tego typu środowisk. Więc tak, rzeczywiście.
Piotr Zaremba?
Tak, no, można powiedzieć, że nawet ci ludzie, którzy się wyróżniają odwagą w krytyce takiej logiki systemu putinowskiego, no tu przychodzi do głowy chociażby Siergiej Nawalny, oni w warstwie z kolei ocen takich międzynarodowych, prawda, no są jednak bardziej neoimperialni, a w każdym razie bliżsi temu nacjonalistycznemu nastawieniu, tradycyjnemu rosyjskiemu. To jest zresztą cecha znacznej części inteligencji rosyjskiej. Jak się poznaje na przykład rosyjskich pisarzy, reżyserów, aktorów, no oni też, jak się poskrobie, okazuje się, że są znacznie bardziej klasyczni w tych sprawach niż by się wydawało, bo oczywiście jest ten paradygmat takiej liberalnej inteligencji, prawda, która na całym świecie się sprzeciwia, można powiedzieć, jakiejś tam zaborczości czy nacjonalizmowi. No w Rosji nie do końca. I tym bardziej to jest imponujące, że Kowaliow był tym człowiekiem no, takim osobnym w tych kwestiach. No to jest ta taka stara Rosja, rzeczywiście ta stara rosyjska inteligencja, o której Polacy zawsze marzą jako partnerze do rozmów, bo znaczna część polskiej inteligencji z kolei jest wbrew pozorom filorosyjska, lubi rosyjską kulturę, ale tych partnerów jest coraz mniej tak naprawdę.
No, to jest chyba ta sprzeczność, że wzajemne fascynacje polsko-rosyjskie w sferze kultury, w sferze literatury, w sferze intelektualnej, one zawsze były, nawet w czasach zaborów, zawsze były bardzo silne, bardzo rozwinięte, natomiast politycznie chyba tych interesów wspólnych nie było niemalże nigdy. Bardzo dziękuję panom za tą rozmowę, choć to zaduszki polityczne, to jednak kanonowi Tygodnika Politycznego Radia Poznań stać się musi zadość, więc pytam panów o to, co polecacie do czytania, a przed nami za niedługo nasz długi weekend niepodległościowy i na jesienne wieczory z książką jak najbardziej. Panie profesorze, może coś z Konrada, skoro wywołaliśmy Najdera i jego konradowskie ukąszenie.
To oczywiście z ogromną radością Konrada bym proponował słuchaczom naszej audycji. No i jeśli mówimy o sprawach polityki, to może właśnie tego Konrada politycznego i Konrada świetnie rozumiejącego Rosję, czyli powieść w oczach Zachodu. Myślę, że to byłaby lektura, która wyjaśnia wiele także z tego, co się współcześnie dzieje na świecie.
W oczach Zachodu. Panie redaktorze, a pan co poleca?
Znaczy, zacząłbym od tego, że w oczach Zachodu doczekało się kilku świetnych adaptacji teatralnych i teatru telewizji, bo to jest inscenizacja Zygmunta Hiwnera, bardzo znana, i to jest kilku lat inscenizacja Jana Englerta, tytuł Spiskowcy, ale to jest no właśnie adaptacja powieści Konrada, rzeczywiście kapitalna wiwisekcja. No nie Zachodu, tylko właśnie rosyjskich środowisk politycznych, prawda, przede wszystkim tych radykalnych środowisk. Taki zalążek nowego totalitaryzmu. Natomiast ja bym polecał książkę historyczną. Piotr Majewski, Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami, Protektorat Czech i Moraw 39-45. To jest dalszy ciąg. Piotr Majewski, dawny wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej, napisał pierwszy tom. To była historia jakby Monachium, czy konferencji monachijskiej i takiej no, drogi Czechosłowacji do klęski, do utraty Sudetów. A to jest dalszy ciąg, opowieść o tym, jak funkcjonowało no, takie kadłubowe państwo czeskie w latach II wojny światowej. To jest zarówno obraz polityków czeskich, którzy kolaborują, współpracują z Niemcami, jak i obraz społeczeństwa czeskiego. Niesłychanie barwny, niesłychanie ciekawy, niejednoznaczny.
Sam mógłby pan redaktor jeszcze raz tytuł podać?
Tak, tak. To jest skomplikowany dosyć tytuł, bo brzmi: Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. To jest cytat z jednego z premierów Czech i Moraw, Protektoratu Czech i Moraw. No i dalej jest podtytuł Protektorat Czech i Moraw 1939-1945. Konkluzja jest niejednoznaczna, bo Majewski trochę rozumie Czechów jako mały naród, naród, no, można powiedzieć, bezbronny wobec Niemców, ale zarazem pokazuje, że wejście na drogę współpracy z III Rzeszą no, było właśnie taką drogą bez wyjścia, bo kolejne kroki pociągały są następne kroki. I w zasadzie no, jednak jeden z wątków tych dziejów był w zbrodniach.
Proszę panów, musimy zmierzać ku końcowi. Ja tylko dopowiem, że spektakl, adaptację powieści Józefa Konrada w oczach Zachodu na WOD w Teatrze Telewizji, tytuł tegoż spektaklu to Spiskowcy. Tak, no jak ktoś z państwa szukał, to nie w oczach Zachodu, ale trzeba wpisać Spiskowcy. Bardzo panom za nasze zaduszki polityczne dziękuję. Wspominali polityków profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Panią się pani.
I pan redaktor Piotr Zaręba. Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam. Miłej nocy.
A my słyszymy się o normalnej porze w przyszłą niedzielę o 21.05. Kłaniam się państwu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.